Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz październikowy zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku jeden temat. Będzie to analiza ważnego dokumentu doktrynalnego przyjętego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument nosi tytuł Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej na lata 2026-2030. Dokument został opublikowany na początku marca bieżącego roku, kiedy działo się bardzo dużo, oczywiście w związku z agresją Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, następnie mnóstwo innych istotnych wydarzeń, przede wszystkim w naszym regionie, także rosnące napięcie w relacjach polsko-ukraińskich. No i z tej perspektywy tych właśnie kilku miesięcy warto przyjrzeć się temu dokumentowi, ale te ostatnie miesiące to nie tylko bieżąca analiza, ale także moja praca analityczna, moja praca nad nową doktryną geopolityczną dla Polski, tak aby nie być tutaj gołosłownym, bo oczywiście dobra analiza krytyczna jest sztuką, ale jeszcze większą sztuką jest móc zaprezentować alternatywę, lepszą alternatywę. I nie ukrywam, że tutaj już po zakończeniu prac i złożeniu w wydawnictwie maszynopisu tej książki, tej mojej najnowszej książki, do której nabycia Państwa serdecznie zachęcam, Geopolityka świata wielobiegunowego, postanowiłem opracować alternatywę dla rządowej doktryny. Coś, co byłoby absolutnie korespondujące z procesami świata wielobiegunowego. No i tych ostatnich kilka miesięcy temu poświęciłem, w najbliższych dniach upublicznię tę doktrynę, która nosi już nazwę doktryny równowagi suwerennej. Będzie ona dostępna nieodpłatnie. Oczywiście w osobnym odcinku podcastu geopolitycznego przedstawię jej najważniejsze założenia, jednocześnie zachęcając Państwa do dyskusji. Natomiast dziś analiza rządowej strategii polskiej polityki zagranicznej na najbliższe 4 lata. Także w kontekście oczywiście tego wszystkiego, co się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu i tym, co się dzieje na szczeblu globalnym. Serdecznie Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zachęcam do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco, aby właśnie chociażby dowiedzieć się o tym nowym odcinku, w którym będę prezentował doktrynę równowagi suwerennej. Zachęcam do komentowania, do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych, a tymczasem już przechodzę do głównego tematu. W dniu 3 marca 2026 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej opublikowało na swojej stronie internetowej dokument zatytułowany Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej na lata 2026-2030. I co jest bardzo istotne, to fakt, że ostatnia taka wieloletnia strategia polskiej polityki zagranicznej obejmowała lata 2017-2021, a zatem była pięcioletnia luka, pięcioletnia przerwa, i to w dodatku w tak istotnym momencie historycznym, jak no właśnie rozpoczęcie i później kontynuację drugiej fazy wojny na Ukrainie oraz tego wszystkiego, co działo się także na arenie międzynarodowej związanej z procesami policentryzacji świata. No niestety, klasa polityczna w Polsce nie dorosła do pewnego myślenia strategicznego o przyszłości państwa w kategoriach kilku dekad naprzód, a nawet o kilku dekadach nawet nie mówimy, o chociażby kilku latach naprzód. No jest to ewidentnie to, co obserwujemy w tym roku, jest to próba taka dość rozpaczliwa łatania tej dziury, bardzo dużej dziury w dokumentach doktrynalnych, w ogóle w jakimkolwiek myśleniu o państwie na chociażby te kilka lat naprzód. Zresztą analiza drugiej fazy wojny na Ukrainie, zachowania państwa polskiego, jego instytucji związanych z polityką zagraniczną, polityką bezpieczeństwa, polityką obronną jasno wskazują, że nikt nie miał żadnego planu, który obejmowałby chociaż 2-3 lata naprzód. Nie było żadnego planu. No i nie było też dokumentu doktrynalnego. Tak jak powiedziałem, ostatnia taka wieloletnia strategia zakończyła się na roku 2021. I to jest oczywiście bardzo wygodne dla państw takich jak Niemcy, Rosja, Ukraina, ale także Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, państwo, które nie posiada własnej strategii, prowadzi politykę reaktywną, politykę ad hoc, politykę doraźną, politykę bardzo często emocjonalną, nie przewidującą pewnych istotnych skutków strategicznych. To doskonale widać po stosunkach polsko-ukraińskich, no ale nie tylko, po całej polityce wschodniej III Rzeczpospolitej. Natomiast ten dokument, który został opublikowany 3 marca bieżącego roku, ujrzał światło dzienne w dość newralgicznym momencie geopolitycznym, mianowicie już po rozpoczęciu agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, także mając, że tak powiem, na horyzoncie przesilenie w relacjach polsko-ukraińskich, no widać, że nikomu specjalnie nie przeszkadzało to, aby upublicznić ten dokument w takim, a nie innym kształcie, mimo tego, że i w Unii Europejskiej zachodzą bardzo istotne trendy i na arenie międzynarodowej nie poczekano choćby kilku miesięcy na wykrystalizowanie się tego obrazu, chociażby po zawieszeniu broni z Iranem, no tylko jeszcze w trakcie tej wojny, tej gorącej fazy tej wojny, tegorocznej wojny z Iranem ją upubliczniono. No ale przejdźmy do faktów, przejdźmy do konkretów. Cały dokument liczy 32 strony. Link macie Państwo załączony w opisie i w komentarzu do dzisiejszego odcinka podcastu. A ja chciałbym się przyjrzeć po kolei tym najważniejszym elementom. Myślę, że gdybyśmy go chcieli ocenić w takim ścisłym sensie w ogóle słowa strategia, no to nie jest ten dokument nie jest strategią. Tam brakuje kilku takich bardzo ważnych składników, które sytuowałyby ten dokument na poziomie strategii państwowej. Bo tutaj trzeba rozróżnić jakby pewną doktrynę akademicką, pewną doktrynę analityczną, czy esej programowy, no od właśnie strategii państwa. Przede wszystkim, no musi być w strategii państwowej coś takiego jak hierarchia celów, ta hierarchizacja celów państwowych. Na przykład co zrobimy w sytuacji, co możemy poświęcić w sytuacji, kiedy zabraknie nam środków na realizację celów naszej polityki. Po drugie, brakuje powiązania celów z zasobami. Kwestia budżetu, kadry, jakiś harmonogram działań, mierniki, powiedzieliśmy, walidacja tych założonych celów. No i wreszcie nie ma wariantów działania na wypadek, gdyby coś poszło nie po myśli autorów tejże strategii. No, przecież takich wariantów jest bardzo, bardzo wiele. No, zresztą o tym za chwilę powiem. Natomiast z perspektywy geopolitycznej, z perspektywy realistycznej, najpoważniejsza słabość tego dokumentu leży głębiej niż tylko to, co powiedziałem przed chwilą, czyli ta kwestia redakcyjna, kwestia hierarchizacji celów. To znaczy, cały ten dokument opracowany przez urzędników podległych pod ministra Radosława Sikorskiego opiera całą tę konstrukcję na założeniu, że takim optymalnym środowiskiem dla Polski jest porządek oparty na prymacie prawa. Plus, pewnie byśmy do tego dodali, silne instytucje wielostronne, multilateralne. No, tylko że problem polega na tym, że na tych kilkudziesięciu stronach autorzy tego dokumentu bardzo skrupulatnie dokumentują rozpad takiego właśnie porządku. I to jest jakby najważniejszy merytoryczny i metodyczny błąd, jaki został tutaj popełniony przez autorów tej strategii. Tak jak mówię, jest to warstwa deklaratywna, bardzo mocno rozjeżdża się, mówiąc potocznie, z diagnozą, o której piszą sami autorzy tej strategii. Ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że dla państwa średniej wielkości, takiego jak Polska, bezpieczeństwo wynika z lokalnej równowagi sił. A nie z kondycji ONZ-u, nie z kondycji OBWE, nie z prymatu prawa, bo jak wiemy, w sytuacjach bardzo, że tak powiem, krytycznych, a nawet niekoniecznie, po prostu w okresie przejściowym, w okresie konfliktów hegemonicznych, prawo zaczyna ustępować sile. Co nie muszę Państwu długo tutaj mówić na ten temat, podawać jakichś przykładów, bo tych przykładów znajdziecie Państwo całkiem sporo w ostatnich miesiącach, chociażby na tym kanale. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że oprócz tego, że mówi się o pewnej chlubie, o pewnej dumie z najwyższych w NATO wydatków obronnych, mówimy o Polsce oczywiście, tam nie pada w tym dokumencie żadna liczba, żaden harmonogram, żaden miernik wykonania. Tak naprawdę jest bardzo, bardzo deklaratywnie. Będziemy dążyć, będziemy wspierać, wzmacniać. No jest potężna luka między celami a środkami, które tam są. Jest bardzo istotna sprzeczność w tym dokumencie między Stanami Zjednoczonymi a europejską autonomią strategiczną. Znaczy, autorzy, i rozumiem, że też pan minister Radosław Sikorski, bardzo chcieliby jednocześnie utrzymać maksymalną obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce. Mówimy oczywiście o siłach zbrojnych, infrastrukturze militarnej, ale z drugiej strony budować silny filar europejski. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę, że tutaj istnieje już istotne napięcie między tym wszystkim i trudno tutaj poszukiwać jakiejś strategicznej harmonii. Raczej mamy do czynienia z odkładaniem problemu na przyszłość. Idąc dalej, jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o strukturę tego dokumentu dotyczącą najbliższej naszej geografii, krótko mówiąc, relacji z sąsiadami. No, praktycznie nieobecne są Niemcy w całym wymiarze dwustronnym. I to jest dosyć uderzające, bo z punktu widzenia geopolitycznego, no bo jeżeli czterej z siedmiu sąsiadów lądowych Polski, mówię o Niemczech, Litwie, Czechach i Słowacji, nie zostają wymienieni z nazwy ani razu na 32 stronach całego tego dokumentu, no to jest zachwianie proporcjami. Ja rozumiem, że być może autorzy już traktują te kraje jako część Europy, która się centralizuje, czy mówimy o Unii Europejskiej, no ale jednak póki co Europy Federalnej jeszcze nie ma. Nie ma czegoś takiego jak Federacyjna Unia Europejska, Stany Zjednoczone Europy, jakbyśmy tego nie nazwali. I jednak z punktu widzenia merytorycznego i metodycznego w dokumencie pod tytułem Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej niewymienienie ani razu czterech z siedmiu sąsiadów Polski jest po prostu gigantycznym błędem. I to jest błąd o charakterze merytorycznym. Po prostu jest to merytoryczne. Natomiast mamy też dużą niekonsekwentność i niespójność założeń wobec poszczególnych podmiotów geopolitycznych. Znaczy, tutaj konkretny przykład. Chińska Republika Ludowa. Chiny z jednej strony są opisywane jako zagrożenie dla ładu międzynarodowego, z drugiej strony jako konstruktywny partner, który może powściągać władzę w Moskwie. Ta niekonsekwencja jest dalej też, że tak powiem, rozciągana. Chociażby kwestia perspektywy jakiejś akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Z jednej strony jest to postulowane w tym dokumencie, z drugiej strony autorzy strategii postulują obronę polskiego rolnictwa, czyli protekcjonizm rolny. No to przecież to jest oczywiste, że tego się nie da pogodzić w dłuższej perspektywie. No, już pomijam w ogóle fakt, że obecność Armii Stanów Zjednoczonych traktowana jest jako funkcja polskiej gościnności, a nie element amerykańskiej wielkiej strategii. Tu jest duża naiwność w tego wszystkiego, w tym całym ujęciu. Ja myślę, że generalnie jest to bardzo istotna niespójność tego dokumentu. Z jednej strony możemy przeczytać, że Polska ma utrzymywać obecność Stanów Zjednoczonych poprzez tworzenie różnego rodzaju atrakcyjnych warunków społeczno-bytowych, szkoleniowych dla amerykańskich sił, dla amerykańskich sił zbrojnych. Natomiast z drugiej strony, no właśnie, Polska ma się angażować w tworzenie filaru europejskiego, wspierać dwustronne traktaty bezpieczeństwa z Francją, Wielką Brytanią i tak dalej, co zresztą miało miejsce. Wiemy o traktacie z Nancy, podpisanym 9 maja 2025 roku. Wiemy oczywiście o tej umowie z Wielką Brytanią z 27 maja bieżącego roku, no i umowie z Niemcami z 17 czerwca bieżącego roku. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę, że tu jest małe rozróżnienie, nie ma w ogóle tego rozróżnienia o tym, co ma być dopełnieniem, a co ma być ewentualną alternatywą. To jest, bo mówienie o tym, że te dokumenty dodatkowe z Francją, Wielką Brytanią i tak dalej mają być jakimś tam dopełnieniem dla relacji transatlantyckich, to jest rozwiązanie mocno pozorne, bym tak delikatnie powiedział. Krótko mówiąc, sam dokument już próbuje diagnozować, że amerykańska wielka strategia przesuwa ciężar ku Indo-Pacyfikowi. No nie jest to jakieś wielkie odkrycie Anno Domini 2026. Natomiast w tym kontekście konkurencja o zasoby między filarem amerykańskim a europejskim jest całkowicie realna. To nie jest tak, że to samo euro przeznaczone na uniezależnienie od Stanów Zjednoczonych ma być, nie zostanie jednocześnie wydane na utrzymanie ich obecności. No musimy sobie zdawać sprawę, że ten polityczny kapitał wkładany w autonomię strategiczną Europy, krótko mówiąc, nie wzmacnia lojalności transatlantyckiej. Ta mówienie o harmonii strategicznej w żaden sposób nie znosi wyboru, czy relacje bliskie i oparcie bezpieczeństwa o Stany Zjednoczone, czy właśnie ta europejska autonomia strategiczna. No, krótko mówiąc, nie wiemy, co jest ubezpieczeniem, a co jest polisą podstawową. I tu się bardzo mocno to rozmija. Polska wybiera po prostu politykę dryfu geopolitycznego, czyli w którym ani nie jest budowana samodzielna zdolność europejska, no bo liczy się protekcja USA, ani nie ma realnych zabezpieczeń na wypadek odejścia Stanów Zjednoczonych, co zresztą Amerykanie sygnalizują. Wystarczy spojrzeć na Narodową Strategię Bezpieczeństwa, Narodową Strategię Obrony, czy nawet na te wycieki dotyczące takiego dokumentu jak Global Posture Review, dotyczący redukcji baz amerykańskich na świecie. Idziemy dalej, jeżeli chodzi o ten dokument. Krótko mówiąc, jest tam ta silna deklaracja, że optymalnym takim kontekstem realizacji interesów politycznych, gospodarczych Polski jest porządek światowy oparty na prymacie prawa, który ma być gwarantowany przez kolegialne instytucje międzynarodowe. I to ma działanie na rzecz utrzymania takiego ładu ma być zasadniczym celem polskiej polityki zagranicznej. Natomiast no, ten dokument na kolejnych stronach, mimo tej warstwy deklaratywnej, opisuje załamywanie się kontroli zbrojeń, niepewność traktatu Nowy Start, prawda, kwestia traktatu INF, jest opisywany kryzys OBWE, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, jest opisywana erozja zasad handlu międzynarodowego, jest mowa o instrumentalizacji współzależności gospodarczych, jest też wyraźnie widoczny aspekt kwestionowania trwałości sojuszy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym fundament, na którym autorzy dokumentu chcieliby budować polskie bezpieczeństwo, jest tym samym fundamentem, którego rozpad ten dokument diagnozuje. No i to jest absolutnie niespójne. To jest z perspektywy geopolitycznej całkowite odwrócenie przyczyny i skutku. Przecież instytucje prawa międzynarodowego nie wytwarzają równowagi sił. One tylko i wyłącznie ją odzwierciedlają. ONZ, OBWE, różnego rodzaju dokumenty rozbrojeniowe działają dopóty, dopóki wspiera je określony układ sił i interesów. Jeżeli układ się zmienia, no to instytucje również stają się areną walki, stają się mniej lub bardziej dysfunkcyjne. Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 10 października bieżącego roku, gdzie będę obecny osobiście. Zapraszam również do grupy majątkowej Cezary Graf, do której także należę, gdzie wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga klientom w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. To nie jest tak, że w takim dokumencie jak strategia polityki zagranicznej można sobie od tak po prostu apelować o reformę Rady Bezpieczeństwa ONZ, żeby była bardziej reprezentatywna. No przecież to jest przykład myślenia życzeniowego, a nie realistycznego. Żaden z członków, stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ przecież nie odda prawa weta. A jakie Polska ma instrumenty nacisku, aby to zmienić? Więc wpisywanie czegoś takiego w tego typu dokument jest nie tylko bezcelowe, ale obniża prestiż państwa polskiego. Natomiast no, jest też tutaj bardzo ważny wątek w kontekście polityki wobec Rosji. Rosja jest traktowana jako największe zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego. No i cała plejada takich przykładów myślenia życzeniowego. A mianowicie na przykład, że warunkiem kończącym zagrożenie ze strony Rosji, czy to, co autorzy tego dokumentu nazywają zagrożeniem ze strony Rosji, ma być to, że, cytuję, reżim zmieni swoje dążenia, albo że sam reżim się zmieni. A narzędziem ma być wspieranie rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego i mediów rosyjskojęzycznych. No to są życzenia nie mające żadnych podstaw, nie uwzględniające w ogóle stanu wewnętrznego Federacji Rosyjskiej, ani zasobów, których Polska po prostu nie ma, aby taką politykę prowadzić. To musimy sobie zdawać sprawę. Jest ten dokument wyraźnie, szanowni państwo, deklaruje sprzeciw wobec normalizacji relacji z Rosją. Tylko problem polega na tym, że sprzeciw nie jest polityką. Jest jej brakiem. No tak. I co Polska zrobi, zadaje fundamentalne pytanie, jeśli to Stany Zjednoczone wynegocjują z Rosją rozejm ponad głowami państw europejskich. Mówię oczywiście o rozejmie na Ukrainie. I ten scenariusz, przecież prawdopodobny, nie jest w ogóle rozpatrywany przez tak ważny dokument jak Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej. To jest bardzo, oparty jest ten dokument na bardzo płytkich założeniach. Co więcej, brakuje tam w ogóle myślenia scenariuszowego. Z jednej strony autorzy strategii piszą o tym, że żyjemy w epoce radykalnej nieprzewidywalności, że założenia będą wymagały modyfikacji, weryfikacji, czy weryfikacji, modyfikacji. No i to jest oczywisty argument za planowaniem scenariuszowym, za zakładaniem różnych możliwych scenariuszy. Natomiast cała ta strategia jest napisana w jednym wariancie optymistycznym, że Ukraina, no może nie tyle, że wygra, co po prostu przetrwa, że USA pozostaną w Europie, że Unia Europejska się wzmocni, że Polska awansuje do grupy G20, a w Europie do tej Wielkiej Piątki, tak nazwijmy to w ten sposób. Natomiast nie ma tutaj wariantów B, C czy D, na przykład klęski Ukrainy, nie porażki, klęski Ukrainy, jakiejś formy na przykład dezintegracji tego państwa, wycofania się Stanów Zjednoczonych z Europy, kryzysu Unii Europejskiej, chociażby na tle gospodarczym, migracyjnym, energetycznym. No, wystarczy spojrzeć na skutki kryzysu w Cieśninie Ormuz. Nie ma założeń dotyczących kryzysu fiskalnego, który ograniczyłby wydatki obronne i tak dalej. Nie ma także na przykład założenia wariantu, że w Europie dojdą do władzy siły, które będą chciały w szybkim tempie normalizacji relacji z Rosją, powrotu do business as usual. Czyli krótko mówiąc, strategia bez takich wariantów niekorzystnych z punktu widzenia jej założeń, no jest planem na dobrą pogodę. Ale to nie jest strategia państwa. To nie jest poważna strategia. Wartość dobrej strategii, szanowni państwo, ujawnia się dopiero w sytuacji, której ona sama nie przewiduje. I to jest jakby test odporności dokumentu doktrynalnego. Niestety bardzo wiele dokumentów doktrynalnych przyjmowanych w III Rzeczpospolitej po prostu nie zdawało takiego testu. To były dokumenty na dobrą pogodę. Natomiast pamiętajmy o tym, że Polska ma 7 sąsiadów. Mówię o sąsiadach lądowych. Polska graniczy z Niemcami, z Czechami, ze Słowacją, z Ukrainą, Białorusią, Rosją przez obwód kaliningradzki i z Litwą. Oczywiście granica morsko-polska graniczy z państwami basenu Morza Bałtyckiego, natomiast jakby ta strategia w żaden sposób nie odnosi się do polskiego sąsiedztwa. I w ten sposób jest niekompletna, jest absolutnie niewyważona. Dokument w ogóle, ten stworzony przez MSZ, nie odnosi się do... czy też nie grupuje, nie organizuje sąsiadów według geografii, według potęgi, ale według jakiejś osi ideowej, podobnie myślących. Czyli ci podobnie myślący sąsiedzi otrzymują rozbudowane traktowanie w tym dokumencie, a pozostali znikają albo pojawiają się jako problem. No to jest absolutnie niepoważne. Taka selekcja... Jest czymś, czym tego typu dokument na poziomie państwowym absolutnie nie powinien brnąć w coś takiego. Pamiętajmy, no, sąsiadów się nie wybiera. Najtrudniejsze relacje wymagają najwięcej, a nie najmniej uwagi. Przynajmniej z mojej perspektywy jako realisty i badacza, który zajmuje się geopolityką. Musimy sobie zdawać sprawę, że centrum dokumentu jest Ukraina. Tu jest bardzo dużo miejsca poświęconego wsparciu, akcesji do Unii Europejskiej, odbudowie. W ogóle nie ma jakiegokolwiek wariantu klęski tego państwa. Jeżeli chodzi o Rosję, Rosja jest przedstawiona wyłącznie jako zagrożenie. Absolutny brak dialogu, tylko i wyłącznie sankcje, brak jakichkolwiek scenariuszy, gdyby Amerykanie się na przykład porozumieli z Rosjanami ponad głowami państw europejskich. Jeżeli chodzi o Białoruś, no to również jest mowa o wspieraniu opozycji, czyli dalej brnięcie w tę ślepą uliczkę wspierania opozycji antyłukaszenkowskiej. Jest mowa o zagrożeniach hybrydowych, brak jakichkolwiek alternatyw polityki realnej. No i szanowni państwo, przechodzimy do państw, które nie zostały wymienione z nazwy ani razu. Niemcy, Litwa, Czechy, Słowacja. No, sam fakt, że Niemcy nie zostały wymienione bezpośrednio tylko przez Trójkąt Weimarski, no jest delikatnie mówiąc gigantycznym błędem. Litwa nazwana przez określenie bloku bałtyckiego. Czechy, Słowacja tylko w kontekście grupy V4, która i tak jest martwa. O obwodzie kaliningradzkim nie ma ani słowa. Czyli w ogóle jakby tutaj nie zająknięto się w ogóle na temat kwestii relacji z Rosją i jakby też przez pryzmat obwodu kaliningradzkiego. Ja nie mówię już o jakby powrocie do kwestii małego ruchu granicznego i próby jakiejś normalizacji relacji, no bo przecież o tym nie ma w ogóle w dokumencie mowy, no ale jednak nawet jeżeli Rosja już jest przedstawiana jako w cudzysłowie zagrożenie przez autorów dokumentu, no to jednak brak wymienienia obwodu kaliningradzkiego, systemów A2AD, tych systemów antydostępowych, Iskanderów, broni jądrowej w obwodzie kaliningradzkim, no jest dużym uchybieniem po prostu merytorycznym. Jest ta dysproporcja bardzo widoczna. Rosja, Ukraina w dokumencie pojawiają się, kilkadziesiąt razy się przewijają, Białoruś kilkanaście, a Niemcy, Litwa, Czechy, Słowacja nie zostają nazwane ani razu. No trudno to zrozumieć, z punktu widzenia czysto merytorycznego. Niemcy są w ogóle moim zdaniem największą luką tego dokumentu. To znaczy, no, Niemcy jako największy partner handlowy Polski, kluczowe państwo Unii Europejskiej. Jeżeli w 32-stronicowym dokumencie nie zostają wymienione ani raz, no to jest pytanie, jaki jest tego cel, czy też albo jaka jest tego przyczyna, czy tylko i wyłącznie spory reparacyjne, czy napięcia dotyczące polityki migracyjnej, no co wpłynęło na to, że autorzy w taki sposób potraktowali właśnie największego partnera handlowego Polski. Trudno mi to zrozumieć w zakresie, powiedziałbym, teorii realizmu, czy realizmu geopolitycznego. I musimy sobie zdawać sprawę, że w tym szaleństwie jest pewna metoda. To znaczy, ja myślę, że jest tutaj wspólne źródło. Tak jak już powiedziałem, uważam, że ten dokument w sposób absolutnie arefleksyjny premiuje współpracę z państwami podobnie myślącymi, nordyckimi, bałtyckimi, skandynawskimi, czyli tymi, które chcą bezwarunkowego wspierania Ukrainy, a problematyzowani są ci sąsiedzi, którzy do tej kategorii nie pasują z jakichś względów. No Rosja, Białoruś to oczywiste, ale Słowacja na przykład, pośrednio też Niemcy, które prowadzą swoją bardzo asertywną politykę. Nie ma, w całym dokumencie nie ma w ogóle mowy o żadnych napięciach w relacjach polsko-ukraińskich, żadnych realnych zagrożeń z punktu widzenia Ukrainy nie możemy odczytać w tym dokumencie i już jakby te pierwsze miesiące obowiązywania tego dokumentu całkowicie sfalsyfikowały jego prawdziwość i te wszystkie twierdzenia. No bo jednak musimy sobie zdawać sprawę, że oprócz tego chciejstwa i takiej ambiwalencji w podejściu do Chin, to jednak ten dokument jest bardzo mocno proukraiński, co absolutnie nie koresponduje z polityką, którą prowadzą władze w Kijowie, co najmniej od roku 2023. Co jest bardzo ciekawe, w ogóle ten dokument nie omawia, czy też pomija, milczy w kwestiach strategicznie istotnych. Własnej demografii na przykład. No bo jednak, jeżeli chce się być 20. gospodarką świata i chce się mieć, rozwijać potencjał militarny, to nie wolno nie patrzeć na kurczącą się, i to dosyć szybko, populację państwa polskiego. Nie sposób nie zauważyć tego, że struktura etniczna państwa polskiego w sposób bardzo istotny zmieniła się w ciągu ostatnich ponad 4 lat. Nie sposób nie zauważyć różnego rodzaju niebezpieczeństw związanych z możliwym kryzysem finansowym. A co za tym idzie, kwestia finansowania tak rozdętych programów militarnych, zbrojeniowych, no jest moim zdaniem, stoi pod dużym znakiem zapytania, jeżeli chodzi o przynajmniej te niektóre programy. Nie widać w ogóle w tym dokumencie zbliżenia rosyjsko-chińskiego. To w ogóle nie jest analizowane jako pewna oś współpracy, tylko jakieś mamy obrazy dwóch państw, które jakby nie mają tej osi strategicznej współpracy. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo duży błąd. No, jak to jest, że Turcja jako mocarstwo regionalne, jako jedno z kluczowych krajów NATO, a na pewno bardzo liczące się w Sojuszu Północnoatlantyckim, w ogóle pozostaje poza takim dokumentem jak strategia polskiej polityki zagranicznej. Tym bardziej, że Turcja jest bardzo aktywna w regionie czarnomorskim, który przecież też jest powiązany niepośrednio, a bezpośrednio z przyszłością Ukrainy. I to dziwi, dlaczego Turcja została w ogóle pominięta, wyeliminowana z tak ważnego dokumentu jak strategia polskiej polityki zagranicznej. O tym, że nie ma tych mierników jakiejś realizacji, prawda, polskiej strategii, to do tego się już zdążyłem przyzwyczaić, bo generalnie dokumenty doktrynalne państwa polskiego tego nie zawierają i to jest bardzo źle. Natomiast ewidentnie widać bardzo, bardzo duże luki. Nie wiem, kto pisał, kto z imienia i nazwiska pisał ten dokument, czy byli to jacyś stażyści, ale no, ewidentnie widać tutaj brak jakiegokolwiek szerszego oglądu geopolitycznego, bardzo dużo chciejstwa, myślenia życzeniowego, bardzo niewiele realizmu. Mimo tego, że zauważane jest już to w MSZ-cie, ta zmiana strategii polityki amerykańskiej, no to jednak brak wyciągania wniosków, czy z kwestii agresji na izraelsko-amerykańskiej na Iran, czy brak uwzględniania jakichkolwiek alternatywnych scenariuszy, także tych pewnie niekorzystnych z punktu widzenia autorów tego dokumentu, jak chociażby kwestia klęski Ukrainy, No to jest potężny błąd, bo to nie jest esej programowy, to nie jest manifest programowy. To nawet nie jest doktryna akademicka, gdzieś tworzona w ramach rozwijania myśli politycznej czy geopolitycznej. To jest dokument państwowy. I te wszystkie luki, o których powiedziałem, po prostu dyskwalifikują ten dokument jako pełnowartościową strategię polskiej polityki zagranicznej. No niestety wracamy do punktu wyjścia, czyli do tego, że Polska nie ma strategii polityki zagranicznej, że ta polityka zagraniczna będzie nadal prowadzona reaktywnie, emocjonalnie, będzie dominować bieżączka polityczna i wpływ polityki wewnętrznej, nastrojów wewnątrzkrajowych na politykę zagraniczną, a to niestety usuwa Polskę z grona krajów poważnie myślących o swojej przyszłości, potrafiących myśleć strategicznie. Szanowni Państwo, w ciągu najbliższych dni przedstawię Państwu alternatywę, przedstawię Państwu doktrynę geopolityczną dla Polski, którą opracowałem, która nosi nazwę doktryny równowagi suwerennej. Bardzo ważne jest uwypuklenie tych właśnie dwóch z komponentów, czyli i równowagi, i suwerenności. Będzie oczywiście do nieodpłatnego pobrania ten dokument. Omówię go także w osobnym odcinku. Na dziś już Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za Państwa wsparcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.